A my będziemy zajmować się dalej objawieniem świętego Jana. Wprawdzie dzieci i młodzież już nas wprowadzają w tę atmosferę świąt, kiedy by się wydawało, że powinno być tylko miło, że powinniśmy mówić o rzeczach samych słodkich, piernikowych, miłych, przyjemnych, bo to jest czas świąt. Ale wiecie, że nawet w święta licho nieśli. Nie? Najwięcej złodziejstwa podobno jest w święta. Jak ludzie wyjeżdżają do rodzin, ci przyfilują, że pojechali i mają swobodę. Zło nie chce się uśpić na święta. A nam tak wypadło, że właśnie w okresie świąt dotarliśmy do takich tekstów, które mówią o zwierzęciu, o tym złu, co wychodzi z morza, bo ostatnim razem mówiliśmy, że to zwierzę zaczyna wywierać wpływ na ludzi i nazwaliśmy to nasze rozważanie w obliczu pierwszej fazy ze zwierzęcenia. No bo zwierzę wywiera wpływ i ludzie się upodabniają w swoim myśleniu, zachowaniu do tego zwierzęcia. A dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Dalsze rozbestwianie mieszkańców ziemi. Bo druga bestia wychodzi z ziemi tym razem i również wywiera wpływ na mieszkańców ziemi. Pierwsze zwierzę powodowało to, powoduje to, że następuje gloryfikacja mocy, że moc się liczy. Pierwsze zwierzę powoduje to, że ludzie zaczynają mówić przeciwko Bogu. Słyszycie, jak ludzie mówią przeciwko Bogu. Pierwsze zwierzę powoduje to, że prześladowani są ludzie święci, ludzie Boży. Są prześladowani, są uciskani. Będą, ale już są też. To nam tu się może wydaje, że taka jest sielanka. Że ostatnio nawet jeden ksiądz mi powiedział, że chciałby się ze mną spotkać i kawę wypić. Oj, jak słodko się robi. Ale prawdziwy Kościół jest prześladowany, jest uciskany i nie ma tu żadnej zgody, żadnej jedności. Nie może być. To dzisiejsze zwierzę, o którym będziemy mówić, ta inna bestia, znowu zaczyna wywierać wpływ i trochę jeszcze inny. Więc przechodzimy do Słowa Bożego, do 13 rozdziału objawienia świętego Jana, 11 werset i do 18 czytajmy to, co Pan powiedział. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Więc przyjrzyjmy się, co powoduje ta druga bestia wychodząca z ziemi. Gdy tak patrzymy na ten tekst Słowa Bożego, to zauważamy, że jest w tym zachowaniu drugiej bestii, drugiego zwierzęcia jakaś próba dokonania mistyfikacji, podrobienia czegoś. 11 werset mówi: zobaczyłem też inną bestię, wychodziła ona z ziemi, miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. W przekładzie Nowego Przymierza tak to jest oddane. Dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Słuchajcie, to jest właśnie metoda diabła, bo przecież to zwierzę jest na usługach pierwszego zwierzęcia, a to pierwsze przecież jest w duchu smoka, diabła starodawnego. I to jest jego metoda, żeby dokonać jakiejś podróbki, jakoś upodobnić się, jakoś udać kogoś innego niż się jest w rzeczywistości. Gdy o tym myślimy, to nasuwa nam się obraz Jakuba, który za namową mamusi udaje Ezawa, żeby dostać błogosławieństwo pierworodnego. 27 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Na to rzekł Izaak do Jakuba: zbliż się proszę, abym się ciebie dotknął, synu mój, czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie. Zbliżył się wtedy Jakub do Ezawa, ojca swego, który dotknął się i rzekł: głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego były owłosione jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go. Rogi jak rogi baranka, ale głos smoczy. Czy jakby to powiedzieć? Jak brzmi głos smoka? To nie takiego, co zionie ogniem i tam krzyczy. Smoka wawelskiego na przykład. To jest smok. To jest diabeł. To jest ktoś, kto ma w sobie nienawiść. Ma w sobie sprzeciw temu wszystkiemu, co od Boga pochodzi. I udaje z wyglądu kogoś innego. Z wyglądu jest inny, a w środku jest inny. I sam z tego środka wypowiada słowa, które zupełnie nie pasują do tego zewnętrznego widoku. To tak w życiu czasem jest, że ktoś pięknie ubrany, miło wygląda, tak wydaje się inteligentna osoba, a jak się odezwie, jak tam wypluje z siebie czasem, jak wyrwie się coś z tej młodej czy starej piersi, to aż dreszcz przechodzi. I widać, że pod tym garniturem, że pod tą garsonką kryje się coś z środku złego. Więc udaje kogoś innego, udawanie kogoś innego, to jest ten duch, jaki wypływa z drugiej bestii. Chociaż taki wygląd, ale jednak działalność faktycznie w pełni diabelska. Jej władza, tej bestii, była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, której śmiertelna rana została uzdrowiona. To jest całkowita kontynuacja. Inna bestia wychodzi z ziemi, ale wszystko, co w duchu, w głębi się dzieje, to jest kontynuacja. To jest pod każdym względem przedłużenie rządów pierwszej bestii. A celem jest doprowadzenie do tego, by mieszkańcy ziemi ubóstwili antychrysta, żeby się mu poddali. Żeby ta pierwsza bestia, która wyszła z morza, antychryst, żeśmy o tym mówili, żeby został przyjęty przez wszystkich mieszkańców. I stąd to drugie zwierzę wychodzi z ziemi i wywiera wpływ, i namawia, i ustawia tak, i dlatego przybiera postać baranka, żeby zwodzić, żeby namówić. Ma doprowadzić do ubóstwienia antychrysta. Jak można tego dokonać? Co najbardziej ludzi pociąga? Co najbardziej ludzi przekonuje? Co sprawia, że ludzie tracą trzeźwą ocenę i już są przekonani, że na pewno wszystko jest dobrze? Dalej czytajmy. 13 werset. Bestia ta dokonywała wielkich znaków. Na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. Więc w jaki sposób? Ano właśnie przez znaki jakieś. Pierwszy z tych znaków, który został tutaj wymieniony, to było to, że zrzucała ogień z nieba na ziemię. Zwróćcie uwagę, z nieba na ziemię. Gdybyśmy powiedzieli, diabeł to tam gdzieś z ziemi ogień powinien jakiś wydobyć, gdzieś z piekła ogień. Ale ta bestia taką miała chytrą sztuczkę, że z nieba na ziemię ogień. A jak z nieba, no to co? Co? Niebo jak się nam kojarzy? To od Boga, no nie? Ponieważ on udaje, ten fałszywy prorok, to zwierzę, które ma zwodzić mieszkańców ziemi, udaje coś, co jakby miało pochodzić od Boga. Więc przez to zrzucanie ognia z nieba na ziemię próbuje podrabiać dzieła proroków Bożych. W każdym bądź razie jest tutaj ta myśl, żeby czynić znaki. Wiemy, że zbawienie, zwróćcie uwagę, zostało objawione dla ludzi na ziemi przez to, że Jezus, czytamy o tym w Hebrajczyków 2:3-4, było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Czyli, że czynienie znaków i cudów jakby przynależy w rozumieniu ogólnym do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Jego uczniów. Gdy Ewangelia zaczęła docierać do ludzi, to właśnie towarzyszyły jej znaki i cuda. Więc gdy to drugie zwierzę czyni znaki i cuda, znaczy, że próbuje jakby strzelić się w to, jak to było, jak to jest z Ewangelią, zgłoszeniem Ewangelii. Działalność fałszywego proroka będzie po pierwsze jakby małpowaniem działalności Jezusa i apostołów. To jest ta sztuka zwodzenia polegająca na upodabnianiu się do kogoś, komu gotowi jesteśmy ufać. Słyszymy czasem, jak niektórzy na tak zwanego wnuczka działają i naciągają ludzi. Bo babcia jak usłyszy, że coś jest od wnuczka, to wszystko jest gotowa zrobić, no nie? Ja coś mogę na ten temat powiedzieć, bo obserwuję babcię i obserwuję wnuczka. I gdy uda się właśnie posłużyć czymś, kimś, komu ufamy, to dużo łatwiej jest dokonać takiego zwiedzenia. I Słowo Boże mówi, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Niegodziwiec będzie oszukiwał, będzie podszywał się, będzie udawał kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Będzie małpował działalność Jezusa i apostołów. Będzie i już to robi. Chciałbym, żebyśmy w tym rozważaniu o tych dwóch bestiach wychwycili tę myśl, że Słowo Boże zapowiada nadejście takiego złego wpływu na mieszkańców ziemi i my, żyjący w XXI wieku, już to obserwujemy. To już się dzieje, to już gdzieś jest w powietrzu. Już te metody, już ten duch jest widoczny. Po drugie, Ta działalność fałszywego proroka będzie małpowaniem czynów proroków. Już wspomniałem o Eliaszu i mamy tutaj Słowo Boże, które mówi, a odpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. To taka historia, kiedy Eliasz miał być pojmany, przeciwny król posyła kolejne 50, a Eliasz daje w ten sposób świadectwo: jeżeli jestem mężem Bożym, to spadnie ogień. I rozumiecie, że w świadomości tych, którzy czytają Biblię, w świadomości tych, którzy się Boga boją, którzy się z Bogiem liczą, ten obraz ognia spadającego z nieba jest jakimś dowodem, jakimś świadectwem, że to chyba jest od Boga. Eliasz, kiedy się rozprawiał z tymi prorokami Baala, czytamy: spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa i kamienie i ziemia, a woda, która była w roju, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Bo jak ogień spadł z nieba, to Pan jest Bogiem. To jest od Boga, to jest z Bogiem związane. I dlatego ta bestia posługuje się takimi sztuczkami, że zsyła ogień z nieba na ziemię, żeby zwieść ludzi, żeby ludzie nabrali przekonania, to na pewno musi być od Boga. Znaki, cuda, one sprawiają, że przestajemy myśleć często. No gdyby tutaj ktoś podszedł do Grzesia tego i Grzegorz już widzi, no to co? To byśmy chyba w 100% byli przekonani, że to na pewno jest od Boga, tak? A właśnie chodzi o to, żebyśmy przestali już tak myśleć, bo przyszedł czas działania drugiej bestii i cuda i znaki. Będzie teraz coraz więcej cudów i znaków na ziemi. Rozmaitych. I rzecz w tym, żeby lud Boży był świadomy i nie patrzył na to, że jak cud, to już na pewno od Boga. Trudne czasy, bracia i siostry, przychodzą. Przepraszam, święta są, ja bym chciała, żeby było tak tego, ale trudne czasy przychodzą. Może kiedyś było wszystko takie bardziej czarno-białe, bo wiadomo, to czarne, a to białe. Ale teraz już tak nie jest. Teraz nie każdy, kto mówi, że jest chrześcijaninem, jest naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa. Teraz nie każdy, kto w imieniu Jezusa zrobi jakiś cud, naprawdę w imieniu Jezusa go zrobi. Jest nam dużo trudniej, będzie nam coraz trudniej, żeby to rozpoznać. Ogień z nieba, wydawałoby się, to na pewno od Boga, ale tak nie jest. A właśnie o to chodzi tej bestii, żebyśmy nabrali przekonania o boskim pochodzeniu kogoś, kto coś takiego robi, żebyśmy byli zwiedzeni. Po trzecie, ta bestia, próbując udawać kogoś innego, kim nie jest, pociąga ludzi za sobą. Czytamy: za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Zwodziła w sensie, że pociągała w niewłaściwą stronę. Pociągała za sobą. Tu znowu, przecież jak czytamy Ewangelię, to jak najbardziej prawidłową rzeczą wydaje się to, że ktoś pociąga kogoś za sobą. Pan Jezus ile razy mówił: pójdź za mną, pójdź za mną, chodź za mną. Tak mówił i tak też robili później apostołowie. Apostoł Paweł na przykład do Tymoteusza napisał: lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia i tak dalej. Tam to kontynuuje. To jest pewna prawidłowość, że ktoś, kto jest z Boga, zachęca innych, żeby szli też za Bogiem, żeby też poszli w tę samą stronę. A fałszywy prorok na usługach Antychrysta będzie inspirował też to pociąganie za sobą, tylko że w niewłaściwą stronę. I to trzeba rozpoznać. I jak to rozpoznać? kiedy apostoł Paweł napisał, że nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Że to nie tylko gdzieś tam stamtąd, gdzieś tam z pałacu Cezara wypłynie coś tam złego, ale że z pomiędzy was samych, ze zboru w Efezie, powstaną tacy, którzy będą mówić rzeczy przewrotne, żeby ludzi pociągnąć ze sobą. A Pan Jezus wyraźnie mówił, Mateusza 24:24, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. No więc to jest bestia. To jest zwierzę. Zwierzę, które u kresu dni wylezie z ziemi, wyłazi z ziemi i zaczyna zwodzić. Dalej to jego działanie, tego zwierzęcia, będzie też polegało na utrwalaniu kultu Antychrysta przez wykonanie jego podobizny. I to koniecznie z raną. To jest coś niezwykłego, że to ma być podkreślone, to jest, że tam ma być rana jakaś, która się zagoiła. Bóg chce utrwalić w nas swój obraz. No nie, chce. W jaki sposób utrwala? Przez to, że w naszych sercach zamieszka Jezus Chrystus. I ten obraz Jezusa, Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, go nam objawia. I my, gdy się rodzimy na nowo, gdy otrzymujemy naturę dzieci Bożych, gdy Pan Jezus zamieszkuje w naszych sercach, to to jest to utrwalenie obrazu Boga w nas. To jest w ogóle wolą Bożą, żeby ten obraz Boży był w nas utrwalony, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Tak mówi Słowo Boże. To nie jest obraz fizyczny, tylko to jest obraz duchowy. To rozumiemy, nie? Więc to utrwalanie obrazu, wizerunku Boga w nas odbywa się w sensie duchowym. Bo Bóg nie chce, by ktokolwiek i z czegokolwiek tworzył jakąś podobiznę Boga. Bestia, ten fałszywy prorok, nam mówi, namawia, już namawia mieszkańców ziemi do tworzenia podobizny, która wprowadza ludzi w obowiązkowe bałwochwalstwo. Posąg, zwierzęcie, które miało ranę, ta rana się zagoiła i to ma być jakby przedmiotem kultu. Czytamy, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, także przemówiła. Za jej to sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Co tutaj ma? Coś niezwykłego się dzieje z tym wizerunkiem bestii. Coś niezwykłego, jakieś oznaka życia. Słyszeliście o czymś takim, że nagle jakiś zaczął płakać. Coś się dzieje, cudowny obraz, krew się jakaś polała z tego, albo coś tam. Słyszeliście o czymś takim? To są rzeczy, które się dzieją, żeby właśnie doprowadzić ludzi do bałwochwalstwa, do tego, żeby zaczęli, no bo jakby posąg sobie stał, jak posąg i się w ogóle nie ruszał, bo mówią, że posągi są tylko dla gołębi, no nie? To nikt by tam tego nie czcił i nikt by się przed tym nie kłaniał. Ale jak posąg, stoi posąg i nagle przemówi, to nawet człowiek normalny, jak taki jest, co nigdy nic nie mówi, jak nagle przemówi, to wszyscy ludzie, co się stało, przemówi. A jak posąg przemówi, to jest cud wielki. I wszyscy kłaniają się temu posągowi. To jest właśnie metoda tego fałszywego proroka, by doprowadzić czy wprowadzić ludzi w obowiązkowe bałwochwalstwo. żeby po prostu to było, stało się pewną normą, że my tu w tym kraju, my wszyscy walimy na Częstochowę na przykład, nie? My tu w tym kraju to my czcimy, to obowiązuje. Tu inaczej nie można, tu nawet ateista musi to zrobić, jak chce przeżyć. To jest jego metoda. Ożywienie posągu w celu doprowadzenia ludzi do bałwochwalstwa. No i czytamy tutaj też o okrucieństwie tej bestii, bo ta pierwsza bestia sprawia, że ci, którzy nie pokłonili się podobiźni bestii, zostali zabici, przeczytaliśmy. To nie jest taka pokojowa religia. To nie jest tak prawda, że to tak po prostu my tu taki kult mamy, tak jest nam przyjemnie, tu mamy taki posąg wspaniały. Ten posąg nawet przemówił, może powiedział szalom nawet, kto wie. Ale pod tym szalom nie ma wcale pokoju, tylko jest presja, jest nacisk, jest konieczność, jest obowiązek. Jest terror psychiczny prowadzący do całkowitego uzależnienia, bo kto się nie pokłoni, kto się nie kłania, ten ginie. Więc ludzie muszą się temu poddać, jeśli chcą żyć, muszą się poddać. I dalej czytamy, że ta druga bestia prowadzi ludzi do pełnego uzależnienia, gdy 16-17 werset czytamy w przykładzie Nowego Przymierza, brzmi on tak. Druga bestia sprawiła, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię, imię bestii lub liczbę jego imienia. Zapomnijmy, bracia i siostry, że nadchodzą czasy pełnej wolności i pokoju. Unia Europejska, świat bez granic, swoboda, wolność, jak my się cieszymy, 11 listopada, niepodległość, sztandary, pochody, inscenizacje, jak to jest wspaniale. Bzdura wielka ta wolność i ta swoboda, że możesz robić, co chcesz. Bo imię tej wolności, tej swobody podróżowania i tak dalej, coraz mniej możemy robić tego, co chcemy. Bo już te królika nie możesz ukodować, czy kury, jakbyś chciał, bo już nie możesz więcej ani o sztukę, niż masz zapisane, że możesz, bo nie możesz. Aj, nie chcę się w ogóle na ten temat nic mówić, bo to aż boli serce, że ludzie są tak zaślepieni. Ta druga bestia sprawia, że ludzie po prostu nie widzą tego, że są coraz bardziej ograniczeni, że im nie wolno, że ja wsiadam do samochodu, ja bym chciał sobie pojechać, oddychać normalnie, pełną piersią, to mi każą pas przypiąć, nie? I nie wolno mi, bo oni tak dbają o moje bezpieczeństwo, żebym miał czasu, żeby MB nie zginął. Żeby MB żył, tak im zależy na moim życiu, żeby miał opasło jeszcze na krzyż niedługo w drugą stronę. To żadna wolność, bracia i siostry, to przymus. Czytamy, musieli przyjąć znamie. Musieli przyjąć znamie. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie są dziś nieposłuszni Bogu, jest to, że chcą robić, co im się chce. Mówią, że oni po prostu nie dadzą się wprowadzić w żadne ramy, w żadne żelazne, rozumiecie, ograniczenia, bo oni chcą wolności, oni chcą pić, chcą palić, chcą się bawić, chcą robić, co chcą. I dlatego tak stronią od Boga, bo gdzieś tam przy Bogu pojawia się to słowo musisz. Pamiętam, jak jeden, nie mogę tego zapomnieć, już tyle lat to temu się wydarzyło, a ja nie mogę zapomnieć, jak jeden brat starszy zboru powiedział mi w pewnym momencie, ja mam już dość tego słowa musisz. I ja sparaniałem. Wierzący człowiek wybuchnął. On już nie może tego rozwijać, już tego musisz. No i właśnie robią ludzie, co chcą. A diabelska sztuczka polega na tym, żeby podpuścić obietnicami robienia, co będziesz, co sobie chcesz, rób ta, co chce ta, czujcie się wolni i tak dalej, aby w końcu doprowadzić ludzi do potwornego przymusu. To tak jak z tymi reklamami jest, cię podpuszczają, że tak tego, że weź, abyś tylko podpisał. Jak już podpiszesz, to się okaże, że teraz musisz do 15 to zapłacić, do tego, A jak nie zrobisz tego, to chodzi, że jeszcze więcej gdzieś nie robię. A tak wyglądało wszystko pięknie. Jak promocja jakaś. Tutaj w tym duchu drugiego zwierzęcia jest właśnie ta myśl, żeby wprowadzić mieszkańców ziemi w taki stan przymusu i takiego całkowitego uzależnienia poprzez wywieranie presji społecznej, presji ekonomicznej. Bez tego znamienia, przeczytaliśmy, nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Ale to jest sztuczka, to jest metoda. Doprowadzić ludzi do tego, żeby stanęli. I teraz co? Jak nie możesz, jak coś nie działa, potrzebujesz kupić, a ci coś nie działa. Pamiętam, jak w Izraelu żeśmy na stacji benzynowej zatankowałem i kartę wyciągnął, ona nie działa. I presja, co tu zrobi? Na szczęście znalazłem drugą. Ale jaka to jest, jak sobie wyobrażacie, idziesz któregoś dnia, wyciągasz tą swoją karcinkę, chcesz tego, nie ma. I nie ma jak kupić, nie ma jak sprzedać, nie można nic zrobić, żadnej transakcji, nie można przeprowadzić. Wyobrażacie sobie, jaki to terror psychiczny, społeczny. Jak stoisz przy kasie, ostatnio w Lidlu jedna kobiecina tam kartę wkłada, a tam nic nie działa. Nie działa. I ona już taka jeszcze... A tu w kolejce ludzie stoją i wszyscy czekają, patrzą na nie. Rozumiecie, jaka to presja, no nie? Zatrzymuje kolejkę, w ogóle co? Z czym ona tutaj przyszła? To z czymś, co nie działa. Wyobrażacie sobie, jak idziemy i tu nie możemy ani sprzedać, ani kupić, jak to... Dzisiaj to wygląda, to co czytamy o tym, że tak to będzie, że trzeba będzie przyjąć takie znamie, które sprawi, że ludzie będą mogli swobodnie kupować i sprzedawać, to wygląda jako pewne dobrodziejstwo, nawet niektórzy myślą, bo przecież całkowicie bezgotówkowy system transakcyjny to przecież no, wygoda jaka przecież, no nie? To przecież pełna informacja z drugiej strony o każdym człowieku. Dzisiaj znaleźli chłopa nieżywego niedaleko stąd na Wale Motławy i przez długi czas szukali, kto to jest w ogóle. A w tej sielankowej przyszłości, w sielankowej w cudzysłowie, to podejdzie tam tego cyknie i już i monitorek weźmie i wszystko będzie miało o tym człowieku, nie? Jaka wygoda, tożsamość zawsze do tego. Ba, ci z Alzheimerem czy nie będą musieli martwić w ogóle, nie? Bo niektórzy to już, co to będzie, jak ja już teraz idę tam, po co ja to przyszedłem, nie? I zaczynam się w ogóle, a tak, no, to mnie jest potrzebne, wszystko już nie wiadomo. Nawet czytałem ostatnio, że gdzieś około 150 Szwedów już sobie wszczepiło takiego chipa wielkości ziarnka ryżu pod skórę, czy prawej ręki, przepraszam, do tego. I teraz błagają, żeby ich wciągnęli do systemu. Bo oni by chcieli już być w tym systemie, żeby to ziarenko ryżu już działało. Turne. Ale taki jesteś. To jest działanie tej drugiej bestii. I nie myślmy o tym, że to kiedyś dopiero będzie. To się już dzieje. To się już dzieje. Już jesteśmy w tych czasach. Działalność drugiej bestii występującej w tym samym duchu co pierwsza, poprowadzi ludzi, mieszkańców ziemi, ku dalszemu upodobnieniu się do zwierzęcia, które jest antychrystem. Wprowadzenie ludzi, by myśleli, by działali w tym duchu, duchu antychrysta. Pierwsza bestia, gloryfikacja mocy, mówienie przeciwko Bogu, prześladowanie świętych. Czy to jest jakaś przyszłość odległa, niewidoczna? To rzeczywistość, która się już dzieje. Druga bestia, fałszerstwo, podrabianie prawdziwego, mistyfikacja, obowiązkowe bałwochwalstwo, całkowite uzależnienie. Czy to jest coś, czego sobie nie potrafimy wyobrazić, bo to takie odległe? To się dzieje. To się dzieje na naszych oczach już, bracia i siostry. Wy tedy baczcie, powiedział Pan Jezus. Przepowiedziałem wam wszystko. Tylko bądźcie uważni, tylko słuchajcie. Tylko bądźcie mądrzy. Tylko rozpoznawajcie czasy. Rozpoznawajcie to, co się dzieje wokół was. Nie bądźcie ślepi, nie bądźcie powierzchowni. Nie przyjmujcie wszystkiego za dobrą monetę. Nie bądźcie naiwni, bracia i siostry, ponieważ z ziemi wychodzi drugie zwierzę, którego celem jest doprowadzenie ludzi do tego, żeby wszystko, co pierwsze zwierzę zaproponuje, ludzie przyjęli za dobrą monetę, przyjęli bezdyskusyjnie, by się temu poddali. I będą się poddawać. I miliony ludzi się temu podda bezrefleksyjnie zupełnie. Podda się całkowicie. Ale nie my. W imię Pańskie mówię. My się nie poddamy. My chcemy wytrwać przy Panu Jezusie Chrystusie. My chcemy poddać się Duchowi Świętemu i gdy przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie powiedzieć nie, módlmy się o to. Niech Bóg da nam siłę powiedzieć nie. Narazić się, ośmieszyć się, zostać odrzuconym, zostać zabitym nawet, ale powiedzieć nie. Bo jeśli ktoś przyjmie to z nami, to tam dalej będziemy czytali, co jakie będą konsekwencje. Święta się zbliżają. Ludzie przestają w ogóle myśleć, że jest jakieś zagrożenie, bo zwierzęta mówią ludzkim głosem. A my to czytamy, że jest pierwsze zwierzę i drugie, które nie chce przemówić wcale ludzkim głosem. A, przemawia, przepraszam. Tylko, że tam pod spodem wcale nie ma żadnego człowieczeństwa, tylko jest bestia. I chce rozbestwić nas. I chce nas zezwierzęcić, żebyśmy się stali jak to zwierzę. Żebyśmy tak myśleli, żebyśmy tak działali. Będziemy się modlić za chwilę, bracia i siostry. A w tej modlitwie prośmy Pana, szczerze prośmy, bo czasy są poważne i nie chodzi o to wcale, i w zborze Pańskim nie może chodzić o to tylko, żeby po prostu poprawić sobie samo poczucie, tak się trochę tak pokołysać, nie, i będzie fajnie. W zborze Pańskim, a przynajmniej w naszym zborze, w zborze Nowe Życie, chodzi o to, żebyśmy stawili czoła temu, co nadchodzi, żebyśmy w Duchu Świętym, wypełnieni Duchem Świętym, rozpoznali czasy, wydarzenia, rozpoznali działanie pierwszego i drugiego zwierzęcia i się ostali przy Panu, choćby nie wiem za jaką cenę. Po to jesteśmy tu razem. I proszę was, współpracujmy w tym kierunku, żeby się ostać, bo wielu ludzi da się zmieść ogonem tego smoka bez żadnego problemu. Oni będą ganiać, gdzie co tylko on zaproponuje, to będą to robić. Niech nie ma dostępu do twojej i mojej duszy. A po to mamy Słowo Boże i Ducha Świętego, żebyśmy rozpoznali te sztuczki wszystkie. Powstańmy. i z powagą, i z troską o wieczne zbawienie, z troską o samego siebie, z troską o naszych bliskich, z troską o tych, którzy wokół nas żyją, módlmy się, dziękując Panu, że dał objawienie świętemu Janowi, że odkrył przed nami to, co się zbliża, co już w naszych czasach jest widoczne.